Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
Dzień dobry Państwu. Minęła godzina 10 w środę, więc na antenie Weszło FM zaczynamy audycję TSW. Przed mikrofonem Kamil Kania. Kłaniam się Państwu nisko i spieszę powitać moich gości. Połączeni ze mną telefonicznie Bartosz Kacz, Gazeta Krakowska, Dziennik Polski.
Dzień dobry.
I Mateusz Miga, Sport TVP.pl.
Dzień dobry.
Witam Was, panowie, niezwykle serdecznie w ten bardzo gorący okres dla Wisły Kraków, no bo dla każdego klubu moment, kiedy szuka się nowego trenera, jest bardzo gorący. Zanim przejdziemy sobie do omówienia nazwisk potencjalnych następców oraz powodów, dla których mogliby się podjąć pracy w Wiśle bądź nie, chciałbym, żebyśmy mimo wszystko pogadali trochę o tym zwolnieniu Artura Skowronka. Czy waszym zdaniem to była słuszna decyzja i czy przede wszystkim nastąpiła w dobrym momencie, bo moim zdaniem fakt, że jeszcze nikogo Wisła nagranego nie miała, a w perspektywie są derby Krakowa, pokazuje, że trochę mogła grupa współwłaścicieli Wisły ulec takiej presji, która była ze strony kibiców, Bartek.
No z tym zwolnieniem i brakiem następcy to bym nie przesadzał. Były już takie derby, kiedy przynajmniej miała następcy i wygrała je 4-1. Też po tak beznadziejnym meczu jak Zagłębiem Lubin zwolniła Kikora Mireza. Zespół poprowadził wtedy w derbach awaryjnie Radosław Sobolewski i powtórzę, Wisła wygrała te derby 4-1. To akurat nie musi mieć żadnego znaczenia dla przebiegu i wyniku piątkowego spotkania. A to, że formuła się wyczerpała, że ten Artur Skowronek no nie miał już narzędzi, pomysłu, jak wpłynąć na piłkarzy, żeby oni grali po prostu lepiej, no to no chyba wszyscy to widzieliśmy. To nie jest tak, że Artur Skowronek został zwolniony przy pierwszym potknięciu, że mieliśmy nerwowe ruchy bez zastanowienia i tak dalej. No naprawdę wydaje mi się, że trener były już Wisły Kraków, nie może mieć pretensji do nikogo, kompletnie do nikogo. Dostał zawodników, jakich chciał, na jakie pozycje chciał. Miał bardzo szeroką kadrę. Posłużę się cytatem z jednego z zawodników Wisły jeszcze przed meczu z Zagłębiem Lubin, kiedy rozmawialiśmy na temat szerokości kadry Wisły. Pół żartem, pół serio powiedział, że gdyby COVID przyszedł rok wcześniej, to na boisko musiałby chyba Maciek Solarczyk wyjść. To by takie porównanie szerokości kadry Wisły wtedy i dzisiaj. No i wytrzymali właściciele również kilka naprawdę kompromitujących potknięć. Począwszy od, inaczej, pierwsze sygnały, że nie dzieje się dobrze, bo już wiosną, kiedy Wisła po tym restarcie ligi nie grała porywającej piłki, delikatnie rzecz ujmując, nie zagrała tak naprawdę ani jednego takiego meczu, po którym moglibyśmy powiedzieć w 100%, że to było to. To były zrywy pojedynczych zawodników, głównie Turgemana, który swoimi bramkami dał utrzymanie. Czasami Kuby, czasami kogoś innego. Natomiast no nie było to taka gra jak na początku roku, którą się zachwycaliśmy. I to był już pierwszy sygnał, że coś niedobrego się dzieje, ale no tłumaczono to tym, że to jest nowa sytuacja z COVID-em, że też kadra nie jest najszersza, że to się zmieni w lecie. Zmieniło się rzeczywiście. Kadra jest w tej chwili o wiele, wiele szersza. Powtórzę jeszcze raz, trener dostał takich zawodników, jakich chciał, na takie pozycje, na jakie chciał. No i zaczęły się gongi, że tak powiem. Chrzostrowiec, Wisła Płock, władze klubu wytrzymały, no ale myślę, że już w tym momencie nawet nie jest kwestią tego, że kibice domagali się tej zmiany, no tylko po prostu trzeba spojrzeć na dwa ostatnie mecze obiektywnie, jak one wyglądały, a wyglądały fatalnie, i spojrzeć w tabelę, w której Wisła po 11 kolejkach ma zaledwie 10 punktów. Ja nie pamiętam tak fatalnego bilansu meczów u siebie za mojego życia, żeby w pierwszych 5 meczach sezonu 4 z nich zostały przegrane. No więc trudno się troszkę dziwić trenerowi, znaczy władzom Wisły, że w końcu zdecydowały się na tak odważną.
No, bardzo obszernie to przedstawił. Mi się wydaje, że tutaj takim decydującym czynnikiem było to, że no, była przerwa na reprezentację i to chyba był taki ostatni moment dla trenera od władz klubu, żeby opanować to, co się dzieje w drużynie. No i po tej przerwie mieliśmy już dwa mecze, oba przegrane, oba w bardzo kiepskim stylu, więc to po prostu przeważyło. No, okazało się jednak, że te sygnały, które gdzieś tam przy okazji meczu z Górnikiem Zabrze się pojawiały, że wydawało się, że być może wreszcie ta sytuacja jest trochę opanowana, idzie w dobrą stronę, to one były jednak mylne i to nie poszło wcale w tym kierunku, bo nawet jeżeli Wisła z Podbeskidziem wygrała 3-0, to ten mecz był kiepski. Stal Mielec 6-0, tego nawet nie biorę pod uwagę, bo drużyna z Mielca wróciła w zasadzie po kwarantannie 3 dni przed tym meczem, więc nie była tak naprawdę gotowa, żeby stawić tutaj czoła. No, w tym sezonie rzeczywiście Wisła nie rozegrała chyba ani jednego dobrego meczu, o którym byśmy mogli powiedzieć z czystym sumieniem, że to jest taki mecz, jaki byśmy chcieli oglądać w wykonaniu Wisły Kraków. Szeroka kadra jest faktycznie, bo przecież są tu piłkarze tacy, o których kibice już chyba praktycznie zapomnieli, a jednak w poprzednim sezonie grali dosyć regularnie. Mam na myśli Klementa, Janickiego, chociażby tych dwóch piłkarzy, tak? Oni potrafili być wartościowi dla tego zespołu, teraz zupełnie nie są brani pod uwagę. Trener wybrał swoje nazwiska, postawił dosyć zdecydowanie innych piłkarzy, też mu wspomnę Michała Maka, odstawił tak, no, to są oczywiście prawa trenera, tak? No, on po to jest, żeby z tej grupy piłkarzy wybierać tych 11 najlepszych. Czy to były najlepsze wybory? Nie wiem, ale też nie uważam, że Wisła grała cało z powodu wyborów personalnych. Wisła po prostu nie funkcjonowała w większości tych meczów jako zespół i to było najbardziej niepokojące.
Ja bym jeszcze tylko chciał jedną rzecz dodać, bo tutaj krytyka dosyć duża z naszej strony płynie i ona jest uzasadniona, natomiast no, oddajmy trenerowi Skowronkowi co cesarskie i nie mówmy, że to co złe, to wszystko jego wina, to co dobre, to nie jego. No trzeba pamiętać o tym i myślę, że przy okazji jakieś tak podsumowania, które tutaj robimy jego pracy w Wiśle, no, że jednak podjął się w beznadziejnej sytuacji, kiedy wielu było takich, którzy nie wierzyli po prostu, że Wisła się może utrzymać po tych 7 porażkach, jeszcze doszły kolejne 3 już za jego kadencji. No jednak zadanie wykonał, utrzymał zespół w ekstraklasie. Jakimi by to środkami nie zostało zrobione, czy zespołowością, czy indywidualnymi zrywami, o których tutaj wcześniej mówiłem, no to fakty są takie, że to utrzymanie idzie na jego konto. A dyskutowaliśmy w tej audycji wielokrotnie, że to nie jest kwestia tylko utrzymania w ekstraklasie, ale też bytu klubu, więc trzeba mu oddać, że zapisał się przede wszystkim tym w historii Wisły, że kończy swoją kadencję. No cóż, no to jak trener Pobierz mawia, tak, że jak trener wchodzi do klubu, to w jednej ręce trzyma walizkę, żeby ją rozpakować, a w drugiej już na rzeczy, które trzeba będzie pakować po zwolnieniu.
Wiadomo, że...
Jeżeli też dodam, no to te covidowe problemy, tak, no w tym sezonie trenerzy wszystkich klubów mają wyjątkowo niewdzięczną pracę, bo ci piłkarze przecież wypadają, później wracają, nie wiem, wypadnie jeden, nagle wypadnie 5, ustalanie składu jakiejś takiej długofalowej polityki jest w tej chwili bardzo trudne.
Dlatego Pep Guardiola bardzo przytomnie stwierdził, że nie ma teraz trenerów, są zarządcy piłkarzami, delegujący właściwie tylko składy z tych, którzy są zdrowi i gotowi. Wiadomo, że była dżentelmeńska umowa między klubem a Arturem Skowronkiem, że w przypadku utrzymania ten kontrakt zostanie przedłużony, że on będzie pracował także w tym obecnym sezonie, więc trudno dyskutować z tym, że trzeba było złamać tę umowę. Natomiast mimo wszystko, panowie, ja się zastanawiam, czy no nie było lepszego momentu wcześniej na podjęcie tej decyzji, bo wydaje mi się, że najlepiej o zmianie trenera zdecydować przed przerwą reprezentacyjną, kiedy nowy szkoleniowiec ma czas, by wejść do zespołu i chwilę w spokoju popracować, Mateusz.
No, mi się wydaje, że to wynikało z tego po prostu, że klub nie był na to gotowy. Już wtedy szukano kandydatów, trwały rozmowy, mniej lub bardziej oficjalne, jakieś sondowanie poszczególnych trenerów, więc wydaje mi się, że ta klamka już jakiś czas temu zapadła. Po prostu jeszcze wyczekiwano na taki moment, gdy klub będzie bardziej gotowy na tą zmianę, żeby to przebiegło w miarę możliwości płynnie i też może jakiś tam był jeszcze ten procent nadziei, że być może trener Skowronek to wszystko odwróci, aczkolwiek wydaje mi się, że niewielki, bo tu jeszcze w grę wchodziły te pewne konflikty, które raz na jakiś czas się pojawiały, czy to między trenerem a poszczególnymi piłkarzami, czy to wewnątrz sztabu szkoleniowego. Trener zawsze te informacje zakopywał, ale to innymi kanałami wypływało i coś na rzeczy było. Zresztą no, trener Skowronek trochę ciągnie za sobą taką famę trenera, który po pewnym czasie, gdy poczuje się trochę pewniej, podejmuje kolejne decyzje i nie zawsze to wychodzi na jego korzyść. Także wydaje mi się, że to już po prostu połączyło to wszystko. Tak? No, klub już szukał, ale jeszcze nie był gotowy. Natomiast no, po meczu z Zagłębiem uznano, że taki wstrząs drużynie przed derbami się przyda, nawet jeżeli ten następca nie jest jeszcze, nie stoi jeszcze w korytarzu.
Ja myślę, że ten czuł też to takie czarne chmury, które zbierają się wokół nad jego głową. No, dla mnie z jednej strony zaskakująca, z drugiej może nie do końca wypowiedź na przedmeczowej konferencji przed meczem z Zagłębiem Lubin. Ona jasno sugerowała, że on zdaje sobie sprawę z tego, że już niewiele może go uratować. No i przyszedł ten mecz z Zagłębiem, który jaki był, każdy widział. Skomentowałbym go w ten sposób. Ja tak słabego Zagłębia to dawno w Krakowie nie widziałem, a jednak to Miedziowi wywiezie sprawę na 3 punkty.
O meczu to sobie jeszcze porozmawiamy. Ja chciałbym jeszcze zostać przy trenerze Skowronku. Czy słusznie zatem w klubie, Bartek, uczyniono, że pozwolono mu na tak duże przebudowanie sztabu? Mam tu na myśli rozstanie z Leszkiem Dyją, ale także to, że w tym sztabie poza Kazimierzem Kmiecikiem nie ma człowieka z klubu. Wiesz, o co mi chodzi? Zwykle ten trener był otaczany ludźmi, których można jako Wiślaków ocenić, których można nazwać prawdziwymi Wiślakami i którzy mogliby teraz zareagować. Tutaj na przykład Mariusz Job byłby takim ciekawym nazwiskiem, no ale jak wiemy, on poszedł pracować z Maciejem Stolarczykiem do kadry młodzieżowej.
No ale to nie miałby tutaj wielkich pretensji, bo tak, Radosław Sobolewski odszedł, bo dostał propozycję z Wisły Płock. No, trudno mieć pretensje do niego, było, że chce odejść i pracować samodzielnie na swój rachunek. Z Mariuszem Jopem sytuacja jest zupełnie, może inaczej, jest troszkę bardziej skomplikowana niż się wielu wydaje, ale myślę, że nie jest to miejsce i czas na ten temat rozmawiać. To są prywatne sprawy Mariusza i może tak to zostawmy. Nie było w tym winy trenera Skowronka, tyle tylko powiem, żeby uciąć spekulacje, że Mariusz w mniejszym wymiarze pomaga Wiśle w tym momencie. Więc to nie były takie ruchy, że ktoś celowo wyrzucił zasłużonych Wiślaków ze sztabu. Z tego sztabu, z którym pracował trener Stolarczyk, a w którym było tych właśnie zasłużonych Wiślaków sporo, no został trener Kmieci, który nie miał powodu, żeby stąd gdzieś odchodzić. I cała historia. Czy pozwolono na dużo? No, albo się mówi A i B, czyli robię kogoś szefem i on decyduje o tym, z kim chce współpracować, ponosząc oczywiście tego konsekwencje i będąc świadomym, że to się może spotkać z takim, a nie innym odbiorem, krytyką nas, kibiców, później władz. No albo narzucam mu coś, ale wtedy za chwilę powiemy, że to nie jest samodzielny trener, tylko marionetka, której mówi Kuba, co ma robić. No to no, gdzieś tu trzeba było wyważyć złoty środek. No i skoro podpisano z trenerem kontrakt nowy, no to dano mu też autonomię w podejmowaniu decyzji również o współpracownikach i tak bym to ocenił. Myślę, że to uczciwy układ po prostu. Nie?
No, myślę, że też jeszcze dyskutuję na trenerze Szulczku, bo Dawid Szulczek dostał ofertę z Igier Suwałki i z jednej strony chciał z niej skorzystać, ale z tego co wiem, to wcale nie musiałby tego robić, gdyby właśnie też wcześniej nie doszło do jakichś tam pewnych różnic zdań między nim a pierwszym trenerem, a szkoda, no bo to jest trener uznawany za takiego człowieka, taką jedną z ciekawszych postaci, jeżeli chodzi o tą taką nową falę trenerską w Polsce i uważam, że klub powinien tutaj jednak zrobić trochę więcej, żeby go Wiśle zatrzymać, nawet właśnie mówiąc mu o takiej sytuacji, tak, że no nie wiem, no w przypadku zwolnienia trenera będzie potrzebny jako trener tymczasowy, żeby się rozwijał tutaj w dużym klubie, a nie pracował bezpośrednio, czy indywidualnie w trochę mniejszym. Więc trochę mi, chyba najbardziej tej osoby mi żal, bo no tak Bartek wymienił, no w przypadku Radka Sobolewskiego, no to była taka suwerenna decyzja, Mariusz Job to też są powody osobiste, no a trener Kazimierz Kmiecik zawsze trwa na posterunku, tak, no to jest żołnierz, który tutaj w Wiśle będzie do końca. Nie wiem, czy to jest trochę w porządku, jak go tak się czasem wykorzystuje, żeby tam licencją zamachał, no ale taka sytuacja klubu jest i trzeba przez to, Wisła musi przez to po prostu przejść.
oddać nowej trójce współwłaścicieli trzeba, że znacznie uszczelnili obieg informacji wobec klubu, wypływających z klubu. Panowie, dlaczego opcja zagraniczna i czy dlatego, że Polacy niechętnie patrzą na układ, że mają i podopiecznego, i właściwie człowieka nad kim, człowieka nad sobą, czyli mam tu oczywiście na myśli Kubę Mateusz.
No jeszcze nie zapominajmy o Jerzym Brzęczku, który przecież cały czas wokół Wisły krąży i żartujemy, że on po Euro do Krakowa przyjdzie, jeżeli PZPN nie przedłuży z nim kontraktu, ale to w środowisku to nie jest traktowane jako śmieszna historyjka, tylko jak przepowiednia, która prawdopodobnie w przyszłym roku się spełni. Więc polski trener patrzy na to oczywiście może trochę krzywym okiem, no bo z jednej strony tak, no właśnie wchodzi do klubu, w którym ten układ właścicielski jest mocno zawirowany, z drugiej strony sytuacja kadrowa i też ta w tabeli nie jest zbyt wesoła. Oczywiście Wisła to jest też wdzięczny klub, no bo jeżeli wygrasz kilka meczów, to no przekonał się o tym trener Skowronek w poprzednim sezonie, to wtedy jest fajnie. Oczywiście szkoda, że nie ma kibiców na trybunach, ale można poczuć to, że jak ci w tej Wiśle zacznie iść, to czujesz taką falę i to wsparcie, więc to na pewno jest też dobre miejsce do pracy dla trenera. No ale z drugiej strony właśnie ten układ właścicielski, trudna sytuacja. I ten Jerzy Brzęczek, który gdzieś tam krąży i pewnie w przyszłym roku będzie mógł objąć Wisłę. Oczywiście nie mówię, nie jestem przekonany, że to będzie tak wyglądało, że nie wiem, teraz Wisła weźmie trenera X i on wykona dobrą robotę i automatycznie po Euro zostanie zwolniony. To wydaje mi się, że taki scenariusz nie będzie brany pod uwagę. Natomiast no, ta historia gdzieś tam jest napisana i trenerzy, jak dzwoni telefon z Wisły, to ważą sobie to wszystko. Tym bardziej, że pewnie ci, którzy by chcieli przyjść do Wisły, to Wisła też nie jest nimi zainteresowana, bo jednak mierzy trochę wyżej, więc tak to się trochę po prostu zamknęło.
No trzeba by też wejść w głowy tych trenerów, co tak naprawdę nimi powodowało. No, nie jest ten rynek też tak, bym powiedział, mega szeroki, żeby znaleźć dobrego trenera. Nie jest to takie proste. Szczerze mówiąc, zawsze w takich sytuacjach powtarzam, całe szczęście, że to ja nie muszę dokonywać takiego wyboru, bo to jednak jest odpowiedzialność, to nie jest na zasadzie, a weźmiemy pana X, Y, Z z Polski, z zagranicy, skądkolwiek i nie będzie to niosło za sobą żadnych konsekwencji. No niesie to konsekwencje finansowe dla klubu, również dla drużyny. No to jest wybór, którego naprawdę trzeba z głową dokonać, żeby później nie było znowu kolejnej wpadki, tak? Żeby drużyna, nie wiem, nie grała jeszcze gorzej. No, trzeba się dobrze zastanowić i szczerze mówiąc, ja nie zazdroszczę właścicielom Wisły czy jakiegokolwiek innego klubu podejmowania takich decyzji. To nie są oczywiste sprawy, tak bym to ujął.
No na pewno lepiej tę decyzję podjąć tydzień później niż tydzień za wcześnie i później przez pół roku.
Zdecydowanie, tak. No to, dlatego się nie zdziwię, jeżeli pół żartem, pół serio w Derbach przy ulicy Kałuży poprowadzi Wisłę duet Suchy Mokry, więc zobaczymy z jakim skutkiem.
No to za moment.
Kibiców, jeżeli nie łapią żartu, to Suchy, to pseudonim Kazimierza Kmiecika z czasów jego kariery zawodniczej.
Za moment sobie do derbów przejdziemy, natomiast jeszcze trochę o tym potencjalnym trenerze. Panowie, jesteście najlepiej zorientowanymi dziennikarzami, którzy pracują przy Wiśle Kraków, więc was muszę zapytać, czy Maciej Skorża odmówił dlatego, że Wisły nie stać na jego usługi, czy dlatego, że chciał pracować dopiero od stycznia, czy może dlatego, że chciał mieć własnego trenera przygotowania fizycznego, Bartek?
Ja osobiście myślę, że z dobrych źródeł słyszałem o dwóch wersjach. Jedna może nie wykluczać drugiej. Pierwsza mówiła właśnie o tym, że chciałby pracować od stycznia, a druga mówiła o tym, że ma jeszcze pewne sprawy takie no, formalne do rozwiązania, do załatwienia w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, że tego nie da się tak zrobić od ręki i że to wymagałoby trochę czasu, więc jedno może być powiązane z drugim. Takie dwie wersje słyszałem i tego będę się trzymał, co nie wyklucza również tej trzeciej, bo to przecież wszystko mogło się złożyć na to, że Maciej Skorża do Wisły nie trafi, czy na 99% nie trafi w tym momencie.
Nawet chciał zahaczyć o tę osobę, o trenera przygotowania fizycznego, bo no pojawiły się informacje na portalu Onet, że że Leszek Dyja wraca do Wisły. Mi się tych informacji nie udało zweryfikować. Po pierwsze, w tej sytuacji, jaka obecnie zaistniała, no to Leszek Dyja bardziej się skupił na pracy z reprezentacją. Żeby podjąć pracę codzienną w klubie, musiał mieć zgodę z PZPN-u. PZPN nikt nie wie o tym, że miałby Leszek Dyja wrócić do Wisły. Wydaje mi się, że sam zainteresowany również, więc to jest na pewno informacja, która zbyt wcześnie się ukazała i nie wydaje mi się, żeby tutaj decyzja jakakolwiek w tej kwestii zapadła. Ja myślę, że PZPN nie spojrzy na to przychylnie, bo no to jest takie przerzucanie trenera do kadry, później z powrotem do klubu. No wydaje mi się, że Zbigniew Boniek nie będzie tutaj skłonny, żeby wyrazić zgodę na to, żeby Leszek Dyja od tak sobie po prostu wrócił do Wisły.
Poza tym nie zapominajmy, że Wisła ma trenera od przygotowania fizycznego.
No właśnie.
I to po pierwsze. I z tego, co słyszę od wielu osób z otoczenia drużyny, jest to naprawdę dobry fachowiec. Problem polegał może bardziej na tym, że no nie miał takiej samodzielności w tym wszystkim, co robił. A tak to już. Natomiast o ile mnie pamięć nie myli, to ten Jankowicz, tak? Dobrze nie przypomnę, że nie przypomniał nazwiska. No przygotował na przykład Jagiellonię, która bardzo dobrze wyglądała fizycznie, gdy walczyła o Mistrzostwo Polski. I gdzieś próbowałem podpytać Łukasza Burligi na przykład, jak się wtedy czuł, jak to wyglądało, i Łukasz bardzo chwalił sobie tego trenera, stwierdząc, że to jest po prostu bardzo dobry fachowiec, więc że oni bardzo dobrze wyglądali fizycznie od tej strony.
Jeśli z drugiej strony...
Więcej możliwości takiej pracy, bym powiedział, samodzielnej, odpowiadania za to może efekty będą lepsze niż obecnie, bo to, że Wisła nie do końca jest ok pod względem fizycznym, to myślę, że nie możemy wszystkiego na COVID zrzucać, nawet jeżeli już kilkunastu zawodników Wisły przeszło tego wirusa. No widać ewidentnie, że w końcówkach brakuje, tak? Nie masz czego depnąć.
Z drugiej strony wiemy, jak dużym zaufaniem u Kuby Błaszczykowskiego cieszy się Leszek Dyja, dlatego ja bym jeszcze był ostrożny, jeżeli chodzi
Leszek
o...
Leszek Dyja, tak jeszcze jakby podsumowując tą dyskusję, nie zakończył nigdy definitywnie współpracy z Wisłą, to już była jasność. Został troszkę schowany do mrażarki, ale on współpracuje z Wisłą cały czas i pomaga w różnych aspektach. To tak tytułem doprecyzowania pewnych rzeczy.
O tym, że Wisła Kraków szuka trenera za zachodnią granicą, można było już usłyszeć kilka tygodni temu, przynajmniej mi się to o uszy obiło. Pierwsze nazwisko, jakie się pojawiło, to nazwisko Tomasa Dola, trenera w przeszłości związanego między innymi z Borussią Dortmund i Apoelem Nikozja, który współpracował z Kubą na Signal Iduna Park. Natomiast ja od razu, kiedy przeczytałem to nazwisko, pomyślałem sobie, że odpada z prostego powodu. To nie ten poziom finansowy.
Powiem tak, nie będę się tutaj wymądrzał i twierdził, że tak, że to był... Ja nie mam takiej informacji, żeby Tomasz Doll był kandydatem na trenera Wisły. Myślę, że on, ta informacja pojawiła się właśnie z takiego prostego rozumowania, że skoro współpracował z Kubą, to no to pewnie Kuba będzie chciał go sprowadzić do Krakowa. Tak bym to pewnie ujął. No i tyle w tym temacie. No, a co do finansów, to no one są jakie są, ciągle nie najlepsze.
Mateusz?
No mi się generalnie to trochę nie klei w obu przypadkach, bo zaraz pewnie dojdziemy też do Petera Chybali.
Chybali.
Który no właśnie jest to osoba, która do tej pory pracowała zazwyczaj w klubach, perfekcyjnie przygotowanych pod każdym względem. Nie wiem, Borussia Dortmund, Red Bull Salzburg, nawet Dunajska Streda, w której pracował na Słowacji, to był klub na miarę europejski. My tam podziwialiśmy tę akademię piłkarską, hotel, no, całe to otoczenie. Tylko tam było na solidnych fundamentach i też klub budowany wedle jakiejś filozofii, bo przecież tam był belgijski dyrektor sportowy, więc on wchodził tam. Niby to była Słowacja, a jednak trochę jak Europa Zachodnia. No w Wiśle tego wszystkiego jeszcze brakuje, bo nawet baza w Myślenicach przecież nie jest taka, o jakiej klub marzył. Tak? No były pomysły, żeby ją rozbudować. Młodzież jak na razie trenuje na różnych obiektach, więc Trudno mówić, żeby Wisła miała w tej chwili zdrowe zasady na miarę takiego średniaka europejskiego. No nie, Peter Chybala, jeżeli tu przyjechał, a mam informację, że był wczoraj w Krakowie, no to mógł się trochę zdziwić, chyba że od początku grano w otwarte karty i próbowano go po prostu skusić na to, żeby pomógł w odbudowie klubu. Jeżeli on uzna, że ta misja ma w sobie jakiś taki pierwiastek romantyzmu i przygody i się na to zgodzi, no to jest chyba jedyna możliwość, żeby on tą ofertę przyjął. Bo jeżeli on tu przyjedzie i zacznie sobie to na chłodno kalkulować, wypisywać plusy i minusy, no to boję się, że to też może się nie udać. Chciałbym, bo to jest osoba bardzo interesująca, a na pewno człowiek z otwartą głową, który rzeczywiście, no jeżeli tu dostanie narzędzia, to może gdzieś tam pchnąć tą Wisłę do przodu, byłoby super. Natomiast no boję się, że to się po prostu może nie udać. I tu też no w przypadku Tomasa Dola, jeżeli ta opcja jest aktualna, to no to żywiłbym podobne obawy.
Peter Chybala to jest to drugie nazwisko wywołane już przez Mateusza, były trener dunajskiej Stredy. Na wyobraźnię kibiców Wisły działa fakt, że dość mocno kłócił się z Michałem Probierzem na łamach mediów przy okazji dwumeczu Krakowi z dunajską Stredą. Natomiast według informacji Piotra Koźmińskiego z WP Sportowe Fakty, Peter Chybala ma być kuszony odbudową wielkiego klubu o wielkich tradycjach. Tego Wiśle nikt odmówić nie może. Z drugiej strony ja zawsze z takim dużym zwątpieniem patrzę na taki argument, no bo właśnie, żeby odbudować prestiż wielkiego klubu, który ma dużą historię, no to potrzeba do tego fundamentów, a wiemy, że z tym w Wiśle jest, Bartek, no przynajmniej na razie nie najlepiej.
No jest znacznie lepiej niż było rok temu czy dwa lata temu. No gdzieś tam konsekwentnie Wisła powoli robi kroki do przodu, spłaca długi, wstaje, powiedzmy, podnosi się z tej bardzo trudnej sytuacji. Myślę, że takim dużym hamulcem jednak jest koronawirus, bo Wisła jako jeden z niewielu polskich klubów rzeczywiście czerpała realne zyski z dnia meczowego. I tak moglibyśmy wymieniać. Natomiast patrząc na to, co przed Wisłą, to rzeczywiście, żeby odbudować tą markę i żeby Wisła tam mogła w Polsce liczyć się w walce o te największe laury, no to potrzeba jeszcze czasu. Myślę, że konsekwentnej takiej pracy kilkuletniej. Jeżeli zatem Peter Chybala jest kuszony taką właśnie wizją, no to pewnie miałby dostać długi kontrakt. Bo to się jedno z drugim musi powiązać. Poza tym nie wydaje mi się, żeby tutaj przyszedł, na przykład podpisując umowę do końca sezonu jedynie i no, choć nie wiem, no, co w jego głowie siedzi, no może z drugiej strony właśnie tak przyjdzie, żeby sobie zobaczyć i dotknąć, jak to wygląda rzeczywiście w takiej codziennej pracy. Trudno mi powiedzieć. Wiem, że Wisła kusiła takimi właśnie argumentami również zawodników. Mówił mi o tym chociażby Michal Frydrych, który właśnie wspominał, że takich argumentów używano również w rozmowach kontraktowych z nim, że Wisła wychodzi z bardzo trudnego okresu, z zakrętu, ale że to wciąż jeden z największych polskich klubów i w perspektywie najbliższych sezonów ma walczyć o coś więcej. Skoro Frydrych podpisał umowę na 3 lata, no to można mniemać, że władze Wisły, właściciele liczą na to, że właśnie w takiej perspektywie klub wróci do walki o laury w Polsce.
No na pewno jest to trudna decyzja, bo wspomniałeś, Bartku, właśnie o tych covidowych problemach. No nie zazdroszczę naprawdę no, ludziom, którzy teraz rządzą klubem, bo tracili bardzo poważną gałąź, tak? No są związaną z kibicami, ze sprzedażą karnetów. No i nagle znaleźli się w takiej sytuacji, gdy trzeba zmienić trenera, to zawsze jest kosztowny projekt i możesz tutaj trochę spróbować przyoszczędzić, no ale wiesz, że możesz się gdzieś uwikłać w kolejne kłopoty, wybrać źle. Możesz zainwestować w nowego trenera, ale narazić się właśnie na powiększenie tych problemów finansowych. Także no naprawdę wyjątkowo trudna sytuacja.
Panowie, czy Kuba nie powinien się odciąć od tych wszystkich negocjacji, ewentualnie dać bratu numer telefonu, a samemu skupić się, no oczywiście po powrocie do pełnej dyspozycji na tym, by trenować na 100%, Mateusz?
No proste, ja też na tym zastanawiałem już wiele razy. Proste powiedzieć, chłopie, odetnij się od tego, zacznij tylko trenować, walcz o powrót do zdrowia i tak dalej. No ale później jak się sam próbowałem postawić w tej sytuacji, no to fizycznie to jest moim zdaniem po prostu niemożliwe. No nawet jeżeli on by teraz wziął udział w konferencji prasowej, ogłosił, że odcina się od tego, to przecież i tak, nie wiem, no z bratem by dyskutował na ten temat i brat by na niego patrzył czasem i oczekiwał od niego, żeby Kuba jednak powiedział mu tak czy nie, więc odcięcie się będzie tylko ruchem PR-owym. No, ten układ po prostu będzie taki trochę dziwny już do końca gry Kuby w Wiśle i tak długo jak będzie współwłaścicielem. No po prostu to się nie ma, nie może się to zmienić i wszyscy będą o tym wiedzieli. Zresztą trener Artur Skowronek odchodząc, nie wiem, taką trochę niedźwiedzią przysługę, nie wiem, czy to była złośliwość, czy jakaś próba ratunku, no bo wskazał wprost na Kubę, czyli na osobę, która podejmuje decyzję, czyli jeżeli ktoś z kibiców otoczenia miał wątpliwości, no to już powiedziałem.
Ale Mateusz, tych wątpliwości jasne. Nikt nie miał po wywiadzie Kuby dla Food Trucka, gdzie on sam od siebie powiedział, że to on stoi za wyborem Artura Skowronka na trenera Wisły, więc no jeżeli ktoś miał wątpliwości, to wystarczyło włączyć wywiad z Łukaszem Wiśniowskim.
No to prawda, no już Kuba też przestał się z tym kryć, więc no taki jest ten układ i taki będzie. Ja uważam, że tego nie da się zmienić. No, mógłby się Kuba po prostu trochę bardziej kryć z tymi doniesieniami, ale z drugiej strony, no czy tego oczekujemy, żeby to było zamazywane? No okej, no podejmuję decyzję, taka nastała sytuacja w myśleniach, tak? Skoro tak musi być, skoro Wisła nie znalazła innego ratunku, znalazła ratunek właśnie w nim i jego współpracownikach, no to musi sobie teraz w tej sytuacji radzić.
Jeżeli mogę coś dodać, no rzeczywiście nie jest to do końca zdrowy układ, taki można powiedzieć na skalę światową, dosyć dziwny, kuriozalny, możemy tutaj różnych słów użyć, ale no nie zapominajmy o tym, że na szali stało to, że albo Wisła będzie, albo jej nie będzie. Kuba zdecydował się tu wrócić, pewnie gdyby patrzył tylko na przyzmat finansowy, to znalazłby sobie jeszcze gdzieś klub i pograł za lepsze pieniądze. No i trzeba po prostu to przyjąć z całym dobrodziejstwem i nie zapominać o tym, że ci, którzy tak ochoczo krytykują Kubę za to, że się wtrąca w to czy w tamto, to niech nie zapominają, że Kuba jednak wykłada na to swoje pieniądze i nie o wszystkim wiadomo, bo tych pieniędzy, które wyłożył w ostatnim czasie, właśnie choćby w związku z sytuacją finansową, jest więcej niż niektórym się może wydawać. To tak woli do powiedzenia, jak ta sytuacja w Wiśle wygląda. Natomiast no, pewnie ten układ tego typu nie do końca zdrowy, że zawodnik jest jednocześnie właścicielem, podwładnym i szefem trenera jednocześnie, no pewnie jeszcze potrwa. Nie wiem, ile Kuba będzie chciał grać, czy to będzie rok, czy dwa, czy trzy, no to zależeć będzie pewnie w wielu aspektach od jego zdrowia. Musimy z tym żyć po prostu. Tak mi się wydaje, będzie musiał z tym żyć również trener. Kto by nim nie został, czy to będzie Peter Chybala, czy ktokolwiek inny, to będzie musiał się z taką sytuacją i z takim układem Wiśle Kraków pogodzić.
Waszym zdaniem, panowie, przesądzone jest, że w derbach duet suchy, mokry, jak już powiedział Bartek, poprowadzi Wisłę, czy jeszcze byście na 100% tego nie przesądzali? Może Bartek pierwszy?
No nie przesądzałbym, no to widzimy, jakby sytuacja jest dynamiczna. No nie możemy wykluczyć, że za chwilę zakończymy naszą audycję, a 15 minut po niej Wisła ogłosi, że ma nowego trenera. No ja bym nie przesądzał jeszcze sprawy.
Mateusz, z drugiej strony Wisła może mieć nowego trenera, ale on wcale nie musi prowadzić drużyny w derbach, tak?
Tak. No taki wariant też jest możliwy, no bo jeżeli to będzie rzeczywiście człowiek z zagranicy, który od kilku dni rozmawia z Wisłą, no to jego wiedza będzie jednak ograniczona. To będzie to decyzja zależała tylko i wyłącznie od niego. To nie uważam, że będzie miało coś związanego z odwagą, natomiast no będzie to decyzja podjęta na chłodno, na zimno. Czy taki trener, który właśnie dopiero wejdzie, jest w stanie tej drużynie pomóc, będąc na ławce.
To będzie jeszcze jeden aspekt. Jest jeszcze jeden aspekt. Im dłużej Wisła zlechała z tą decyzją, no to jeszcze trzeba trenera przebadać, a niekoniecznie wyniki muszą być błyskawiczne.
Aha, no tak.
Więc to też może mieć znaczenie w przypadku tego, kto zasiądzie. Te procedury covidowe są jednak dosyć jasne od tej strony przynajmniej, no musi być aktualny wynik badań, a dzisiaj już mamy środę.
Taka jest ta nowa rzeczywistość niestety, chociaż chcielibyśmy wrócić do tej naszej normalności. Natomiast ostatnie pytanie związane z nowym trenerem, no to oczywiście ten terminarz, bo skoro przy Macieju Skorży mówiliśmy o tym, że on chciałby wziąć drużynę od stycznia, to wydaje mi się, że poza tymi sprawami, które miałby do załatwienia za granicą, no Maciej Skorża doskonale się orientuje w realiach polskiej ligi, może nie tak dobrze jak trenerzy z zagranicy i widzi, że te mecze, które Wiśle zostały do końca roku, to jest taki terminarz, który niektórzy mogliby nazwać terminarzem na zwolnienie niż na dobry początek pracy.
Na zwolnienie to bym może nie przesadzał. Natomiast no, rzeczywiście jest to trochę taki...
Nie no, wiadomo, temat, że nie na zwolnienie nowego trenera, ale rozumiesz mnie, że to są trzy na bardzo jego, trudne...
Znaczy nie, no, znaczy powiem tak, na pewno to, że Wisłę czeka ekstremalny kalendarz do końca roku, to jest taka oczywistość, nie ma o faktach co dyskutować. Natomiast no, nikt przy zdrowych zmysłach nie wymagałby od trenera, i nawet jeżeli by przegrał te trzy mecze, no nie mógłby mieć do niego pretensji, no nie on przygotowywał zespół, nie on kompletował kadrę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, więc oczywiście, bo różni są trenerzy, tak, niektórzy tak kalkulują, mają takie ego, że mogą ten argument brać pod uwagę, ja tego nie wykluczam, natomiast no, obiektywna ocena takiego kogoś, kto by się zdecydował no, na taki ruch, no nie mogłaby być jakaś bardzo krytyczna, jeżeli nawet by przegrał te trzy mecze. I wróćmy też do Artura Skowronka, tak? W jakiej sytuacji on grał Wisłę po 7 porażkach. No musiał trochę czasu poświęcić na to, żeby ten zespół ostatecznie podnieść też tak psychologicznie i sportowo. Jednak się na to odważył, to nie zapominajmy o tym.
No na pewno jest to trudny kalendarz, no ale jak to się już przyjęło w Ekstraklasie, nie ma prostych meczów. Dobry też może taki terminarz, nie wiem, no jeżeli jakieś plusy to tutaj wyciągać, to takie, że no można na dzień dobry sprawdzić drużynę w boju z takimi czołowymi drużynami w lidze i dzięki temu zyskać po prostu kilka odpowiedzi, bo ja myślę, że taki nowy trener, który przyjdzie i zobaczy kadrę, to będzie się zastanawiał, czemu w tym sezonie gra piłkarz X, a piłkarz Y nie gra w ogóle i czym oni rzeczywiście się różnią.
Tyle w takim razie o zawirowaniach trenerskich w Wiśle Kraków. Zanim przejdziemy do meczu derbowego i trochę także do tego ostatniego spotkania z Zagłębiem, chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tym zamieszaniu wokół Olka Buksy, bowiem nie było audycji w ostatnim czasie, a myślę, że jest to temat ważny do poruszenia. Jak wy się zapatrujecie na te wszystkie informacje związane z kontraktem, związane z tym, że Wisła ogłosiła, że ta umowa jest dłuższa, podczas gdy słyszymy, że to jest właściwie Mateusz Gentleman's Agreement?
No nie podoba mi się. No z tego, co udało mi się dowiedzieć, no to gdzieś tam bardziej ojciec naciskał na to, żeby zostało to w ten sposób przedstawione i do końca nie wiem, w co on gra. No bo przecież mógł ten kontrakt podpisać już w sierpniu. Jeżeli miał obawy, czy klauzula odstępnego wpisana zawodnikowi przed 18 urodzinami jest legalna, można to było zrobić w ten sposób, że ta klauzula wchodzi w życie z dniem 18 urodzin i tak naprawdę byłoby osiągnięte to, do czego niby tata Olka zmierza. Natomiast no, patrząc na sucho, patrząc z boku, próbuje trzymać Wisłę w szachu, bo z jednej strony wymaga od Wisły, żeby rozwijała jego syna, jego zawodnika, a z drugiej strony nie podpisał tego kontraktu jeszcze do tej pory, tak? Więc trudna sytuacja z punktu widzenia Wisły. Teraz tata Olka chyba ma jakieś pretensje do klubu, bo uważa, że jednak ten rozwój nie idzie tak, jak powinien. I no, podoba mi się ta sytuacja. No, przede wszystkim biorąc pod uwagę dobro zawodnika, który od roku znajduje się w takim centrum zawirowania i raz na jakiś czas pojawiają się informacje na jego temat. On potrzebuje teraz czasu, tak? To jest piłkarz, który od kilku miesięcy tak naprawdę nie rozegrał dobrego meczu w Ekstraklasie. Jeżeli komuś by trzeba było coś pokazać, no to moglibyśmy pokazać gola sprzed pół roku i to wszystko, więc tutaj ten spokój jest konieczny, no bo zaraz się okaże, że że tutaj trwa wojna o coś, co tak naprawdę nie jest dla nikogo jakimś takim mega interesującym materiałem, no bo jeżeli Oleg Buchta ma za chwilę odejść prawie za darmo czy za ekwiwalent do klubu, który go weźmie do akademii na takiej zasadzie, że może się uda, a może nie, no to chyba to nie jest scenariusz wymarzony ani przez tatę, ani przez klub, ani przez samego zawodnika.
No ja też słyszałem, dodając do tego, co Mateusz powiedział, że to tata bardziej naciskał na to, żeby właśnie ogłosić taki kontrakt do 2023 roku, co nie zmienia mojej oceny, że Wisła zrobiła błąd w tej sprawie, bo no nie można po prostu takiej rzeczy robić. Okej, ja wiem, że Kuba czy Dawid mogą się kierować, właśnie Kosty, kierować w życiu zasadami, że podanie ręki jest dla nich tożsame z podpisaniem jakiegoś kontraktu, no ale przepisy, życie to zupełnie co innego. I właśnie mamy na tym przykładzie, że trochę zostało to zaufanie do tej trójki ratowników, do władz klubu nadszarpnięte tym komunikatem, który okazał się nieprawdziwy. Na usprawiedliwienie Wisły trzeba dodać, że to nie jest tak, że ktoś na siłę Olkowi wkładał koszulkę w ręce, żeby stał z tym numerem 2023. A nawet jeżeli on używa takich argumentów, że to były działania marketingowe Wisły i on po prostu musiał to zrobić, bo takie słowa też padają, no to chyba nikt nie zmuszał go, żeby wrzucał na swoje media społecznościowe te same zdjęcia, tak? I chwalił się w nich, że podpisał kontrakt z Wisłą do 2023 roku. Bardzo mi się nie podoba cała ta sytuacja i nie podoba mi się, mówiąc wprost, działanie jego taty, który no, powinien grać w otwarte karty z Wisłą. Ja rozumiem, pieniądze są istotne dla niego, dla jego syna, ale niech ten Olek tak naprawdę, poza tym, że strzelił parę bramek, że stał się w historii Wisły najmłodszym strzelcem w Ekstraklasie, niech coś pokaże, tak? Bo zadam wam proste pytanie. Kiedy ostatni raz Olek zagrał w Wiśle dobry mecz? Bo chyba od tego powinniśmy tutaj wyjść.
Tak, no to jest problem największy tak naprawdę.
No, a ja myślę, że musielibyśmy się cofnąć tak naprawdę do bardzo wczesnej wiosny, tak? Jeszcze przed pandemią. To nie jest tak, że Olek nie dostawał szans, bo dostawał te szanse, naprawdę. No, na początku sezonu był podstawowym napastnikiem Wisły i grał po prostu tragicznie, no. Ja wiem, że to jest 17-latek, że potrzebuje jeszcze czasu, że ma prawo do chwiejności formy, ale też rozumiem trenera Skowronka. Nie może wystawiać słabszego zawodnika kosztem w jego ocenie lepszego. Też zastanówmy się, dlaczego tak szybko i trochę rozpaczliwie ściągano Brown Forbesa do Wisły. No, to też się nie wzięło z przypadku. Odwołam się tutaj do słów trenera Smudy, z którym niedawno rozmawiałem i on tak na temat Olka powiedział fajną rzecz. Swoim tym charakterystycznym głosem Franc stwierdził, niech ten Olek i jego ojciec się zastanowią nad sobą. Niech ten Olek najpierw wywalczy miejsce w Wiśle, zrobi króla strzelców, a jak mu się to uda, to będzie dopiero podbijał świat. No i tak bym to spuentował.
To prawda. Jeszcze też zwrócę uwagę na to, bo też trenera Skowronka o to pytałem i on zwrócił uwagę, że w poprzednim sezonie nawet jak Olek Buchta wchodził na boisko i strzelał gola, to często było jednak tak, że dostrzegaliśmy, oczywiście, no to jest 17-latek, to on nie był w stanie pomóc drużynie, tak, nie wiem, w utrzymaniu piłki z przodu, czy właśnie w grze takiej bardziej defensywnej. On wchodził, strzelał gola i to było generalnie wszystko. Czasem szarpnął i to było bardzo fajne. Natomiast no właśnie, no to w tym sezonie to on powinien już zrobić krok do przodu, tak? No powinien czasem strzelić gola, czasem wejść pomóc drużynie i też jeżeli zagra w podstawowym składzie, to nawet jeżeli jest bez formy, to taktycznie pomagać zespołowi. No a tego zupełnie nie było.
No cóż, perypetie...
Chyba jesteśmy zgodni co do tego, że trzeba zacząć od spraw podstawowych. Jak gra obecnie Olek Buchta i od tego byśmy zaczęli, tak. Tak. Gdzieś na samym końcu właśnie jest ten taki papierek lakmusowy w postaci soboty, niedzieli, kiedy drużyna wychodzi na boisko i tam na nim wszystko widać, bo to, że dzisiaj jest wokół niego duże zamieszanie, fajnie, bo to medialnie fajna sprawa, ale to nie tak, wiecznie nie będzie trwało. Jeszcze trochę odpukać i za chwilę ktoś powie, że Olek Buchta tylko wielkim talentem był i na tym się skończyło.
No odpukać, no właśnie.
Panowie, zostało nam kilka minut do końca programu, a chciałbym, żebyśmy jeszcze pogadali o meczu derbowym. Tak się składa, że w ostatnich latach często Wisła nie podchodzi do derbów jako faworyt, ale jej to zupełnie nie przeszkadza w tym, by Krakowie ogrywać, Bartek.
Ku mojemu zdziwieniu, bo gdzieś nam to tak umyka, popatrzyłem sobie w tej statystyki, Krakowianie wygrała z Wisłą u siebie od 4 lat, ponad 4 lat. Mało tego, Krakowianie zdobyła punktu z Wisłą od ponad 4 lat. No to tak nawiązaniu do tego, o czym mówisz, to rzeczywiście zaskakujące, że Wisła w ostatnich latach tak sobie bardzo dobrze radzi na stadionie Krakowi. Tym bardziej, że te wszystkie trzy zwycięstwa kolejno 4-1, 2-0 i 2-0, to umówmy się, nie były przypadkowe wygrane. Wisła po prostu w tych meczach była zdecydowanie lepszym zespołem. Choć w różnych sytuacjach, w tabeli kadrowych przystępowała, czy chociażby na ławce trenerskiej, tak jak przed tym 4-1 słynnym, przystępowała do tych meczów. Sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało w najbliższy piątek wieczorem.
No to kładę na to, że to są mecze derbowe. Jednak gdy w ostatnich latach Krakowia raczej przystępowała do roli faworyta, to gdzieś ta mobilizacja większa była w obwodzie Wisły i udawało się Krakowie zaskoczyć na jej własnym stadionie. Rzeczywiście 3 wygrane wyjazdowe z rzędu to robi wrażenie. No teraz też jest taka sama sytuacja. Tak? No Wisła generalnie rozbita, bo w dole tabeli bez trenera, prawdopodobnie tylko z tymczasowym. A Krakowia gdzieś tam na tym swoim kursie, mam takie wrażenie, że trener sobie zbudował zespół, który jest solidny, szczególnie jeżeli chodzi o defensywę, bo Krakowia traci bardzo mało goli. Mniejsze znaczenie ma to chyba, kto tam gra, a zawsze to jakoś nieźle funkcjonuje. No aczkolwiek tutaj będzie musiała być wykonana zmiana, bo Matej Rodin nie zagra, to jednak jest teraz wiodąca postać w tej defensywie, więc na czerwoną kartkę wypada. Trener Pobierz będzie musiał tutaj coś przebudować, to gdzieś tam może zadziałać na korzyść Wisły, ale na pewno Krakowia ma to, czego nie ma Wisła ostatnio. Tak w miarę jest przewidywalnym zespołem, wiemy, czego się mniej więcej po niej spodziewać i wiemy też, że jak strzeli gola, to raczej tego nie wypuści z rąk.
Zmienia się w Wiśle trener, albo to będzie trener tymczasowy, albo to już będzie nowy szkoleniowiec, który poprowadzi zespół w derbach, ale po takim meczu jak z Zagłębiem Lubin, gdybyście to wydecydowali o składzie, kto by się w nim nie znalazł? Ja nie powiem, że to byłby winowajca tej porażki z Zagłębiem, bo to zespołowo Wisła zagrała bardzo źle, szczególnie w drugiej połowie, ale komu byście dali odpocząć, Mateusz, na początek?
No dla mnie to jest złożenie z fusów, bo ja nie mam pojęcia, w jakiej formie są poszczególni piłkarze. Co się dzieje z Wulnetem Baszą, co się dzieje z Żukowem, który oczywiście z Zagłębiem zagrał, ale znowu nie tak, jakbyśmy tego oczekiwali. No trudno jest dokonywać tych wyborów, gdy nie wiadomo, kto jest w stanie co zrobić. Nie. Ja się poddaję. Wywieszam białą flagę. Nie mam pojęcia. Podejrzewam, że to będzie jakaś kontynuacja dotychczasowej polityki, więc pewnie te nazwiska będą podobne, zresztą Michał Frydrych też przecież w meczu z Zagłębiem się nie podpisał, aczkolwiek nie ma tu zrzucać na niego tej winy, ale jednak bardzo trudny wybór. Trzeba być w szatni bardzo blisko drużyny i znać przede wszystkim obecne wyniki badań, bo teraz, jak już mówiliśmy, wspominaliśmy, nie tylko trener decyduje o tym, kto gra, ale również lekarz, więc nie, ja się poddaję. Dlatego nie jestem trenerem.
Ja też nie będę się bawił w ten. Natomiast jeżeli bym mógł na coś zwrócić uwagę, to nie wiem, czy ktoś z tych trenerów, którzy będą prowadzić ten mecz, są w stanie dotrzeć do głowy Nikoli Kłowelicza, bo te dwa jego ostatnie występy, to nawet nie chodzi o to, że jako całość, bo można się zgodzić z trenerem z Kowrą tym, że on nie grał na przykład w takim Zagłębiem Lubin całego meczu źle. Natomiast coś w tej głowie jest, że jemu po prostu, mówiąc brutalnie, odcina myślenie na boisku i przerażające są to jego straty w meczu z Wartą Poznań, kiedy był ostatnim zawodnikiem, zaczął się kiwać, stracił piłkę, co się udało naprawić, później błędy przy bramkach, no i to, co zrobił w meczu z Zagłębiem Lubin, więc tu bym widział ewentualnie pole do zmiany, chyba że duet Kmiecik Mokry dotrą do jego głowy i po prostu uczulą go na to, żeby grał odpowiedzialnie, że no, no w pewnych sektorach, w pewnych sytuacjach wojskowych nie można się po prostu bawić, kiwać, tylko trzeba grać czasami najprostszą piłkę z możliwych.
Derby Krakowa w piątek o godzinie 20:30. Transmisja oczywiście także na antenie Radia Weszło FM. A za program TSW dziękujemy już w składzie. Mateusz Miga, Sport TVP.pl.
Dzięki.
Bartosz Karsz, Gazeta Krakowska, Dziennik Polski.
Dziękuję bardzo.
Nisko kłania się także Kamil Kania. Do usłyszenia.
Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.